Kolejny dialog. Ja?
Tak.
Na początek kolejny dialog to niesprawne ciało w ruchu. Na początku chciałabym zaprezentować Państwu dokumentację performance grupy Dance 2xS. Czy można? Dobrze. Proszę Państwa, jak wiemy, dialog niesprawne ciało w ruchu. Ty?
Mogę ja.
Proszę.
Doktor Tomasz Komendziński, doktor filozofii, kognitywista, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Zakładu Kognitywistyki i Epistemologii oraz Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, gdzie koordynuje obszar zaburzenia świadomości i neurorehabilitacji. Kierownik studiów podyplomowych z neurorehabilitacji interdyscyplinarnej i koordynator międzynarodowej grupy InterDoctor, czyli International Interdisciplinary Research for Disorders of Consciousness w Toruniu. Jest organizatorem serii konferencji międzynarodowych CAT, czyli Cognitive Autonomy in Toruń, oraz redaktorem pisma Teoria e Historia Scientiarium. Przedmiotem jego zainteresowania są badania interdyscyplinarne i ich podstawy, zwłaszcza w kognitywistyce, komunikacja jako podzielanie, sensomotoryka, intersubiektywność i interakcja, zaburzenia świadomości od neurobiologii kliniki po neurofenomenologię, a także nowoczesna neurohabilitacja, ucieleśnione nauki kognitywne, wizualizacja informacji, styk nauki i sztuki. Autor ponad 100 publikacji, współautor patentu, kierownik i wykonawca wielu grantów i projektów.
A ja opowiem o Tomaszu Ciesielskim, performerze, tancerzu, badaczu i menadżeru teatru. W swojej działalności łączy te doświadczenia w jedno. Od 2009 roku członek Stowarzyszenia Teatralnego Chorea brał udział w wielu projektach, między innymi Antyk, Taniec w rekonstrukcjach koguty, borsuki i inne kozły. Twórca autorskich performance, między innymi Sens Akcja, prezentowanego w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Autor jedynej na polskim rynku antografii tematycznej Taneczny Umysł. Dlatego między innymi tutaj jesteś. Teatr ruchu i tańca w perspektywie neurokognitywistycznej i uczestnik projektów międzynarodowych dotyczących możliwości zastosowania wiedzy z zakresów nauk kognitywistycznych i na neuronauk w badaniach nad tańcem. Bardzo mi miło.
Zapraszamy. My może po 25 minut dla każdego z panów da się. A gdzie jest pilot?
Pilot?
A tam nas jest. Dobrze.
Chcę pana państwa uspokoić, że nie będę tańczył. I o tańcu pewnie przede wszystkim będzie mówił Tomek. Ja raczej chcę powiedzieć o czymś, co pewnie jest dość oczywiste. Mianowicie o tym, że jeżeli chcemy mówić o chorobie, to właściwie trzeba o niej zacząć mówić wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi. I oczywiście co to znaczy dla neurorehabilitacji i neuronauki zdrowia, bo o niej też chwilę powiem. Powiem też o tym, że jest ciągłość między zdrowiem a chorobą w pewnym sensie, że jest ciągłość między umysłem a mózgiem. No i jest ciągłość między tym, co subiektywne i tym, co obiektywne. To jest trochę reakcja na to, co, o czym była mowa wczoraj, zwłaszcza wystąpieniu filozofa. Poczułem się jako wykształcony również w tej dziedzinie, żeby zareagować, ponieważ tam się pojawił raczej taki pomysł, który rozdzielał mózg od umysłu. Mnie się wydaje, że jest akurat odwrotnie. No i na koniec chciałbym powiedzieć, że oprócz tych okien na mózg, które są oknami dostarczonymi przez odpowiednie narzędzia, którymi się w badaniu mózgu posługujemy, są takie okna, które są no, pewnie trudniejszymi oknami, a oknami związanymi z naszym działaniem, z naszym doświadczeniem, no, również ze sztuką. W tym przypadku akurat takim oknem będzie taniec, przy założeniu, że ruch jest czymś ważnym, jeżeli chodzi o nasz mózg. No dobrze, no to rozpocznijmy od czegoś pewnie istotnego, czyli od mistrza Jana i od tego, że szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, a się zepsujesz. Znaczy, i to rzeczywiście jest dość mocno utrwalone w naszym myśleniu, mianowicie właściwie zaczynamy o tym zdrowiu mówić wtedy, kiedy pojawia się pewien problem. I również wtedy zaczynamy o nim mówić badawczo. No właściwie jest już wtedy zbyt późno. Więc jeżeli rzeczywiście traktujemy nasze życie jako pewien rozwój od narodzin do momentu śmierci i próbujemy wspomagać ten rozwój w różnych postaciach, wspomagać tę potencjalność, którą mamy, no to przed nami stoją dwa wyzwania. Mianowicie powinniśmy dysponować czymś, co daje szansę dobrej rehabilitacji. Czymś, do czego możemy się odwołać, a co jest ewidentnie związane ze zdrowiem. I po drugie, czymś, co daje szansę referencji, czyli czymś, co daje nam możliwość zajrzenia czy odniesienia do czegoś, co nie było związane z chorobą. To są jak gdyby dwa ważne wyzwania, które są wyzwaniami dla nowoczesnej rehabilitacji. Mianowicie to wyzwanie to jest wyzwanie związane z budowaniem tak zwanej rezerwy poznawczej i rezerwy mózgowej, a to jest wyzwanie związane z budowaniem wielkich repozytoriów, tak? O których również powiem. A to, co mówiłem, mamy dość utrwalone przekonanie na temat tego, czym jest zdrowe. No i ta definicja szczęśliwie zastąpiona, za chwilę o tym powiem, no utrwala właśnie takie przekonanie, że zdrowie to jest brak właśnie tego wszystkiego, co jest takie dokuczliwe i niedobre, tak? A poza tym no, następuje tutaj rozdzielenie zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego. No i teraz pierwsze, o czym chciałbym powiedzieć. W 2014 roku, pod koniec tego roku, pojawia się artykuł, który proponuje pewną dyscyplinę, która miałaby się nazywać neuronauką zdrowia. Jest to jak gdyby taki upgrade psychologii zdrowia, ale upgrade z wyraźnym wskazaniem, że no, teraz to nas przede wszystkim interesują czynniki ryzyka, a więc zdrowie ma być rozumiane jako brak lub niedostatek czynników ryzyka. A więc całkowicie inne spojrzenie i te czynniki ryzyka mają być w tych czterech wymiarach, a więc fizjologicznym, społecznym, poznawczym, emocjonalnym. W nawiasie są podane przykłady takich czynników. Tak? A więc to jest istotne, bo to znaczy, że opieka nie ma być opieką reaktywną, a opieką selektywną. Tak? A więc monitorujemy, wybieramy czynniki ryzyka i dużo wcześniej wiemy. Natomiast nie dopiero wtedy, kiedy coś się pojawia i trzeba na to reagować. A więc no, ważne są jak gdyby te dwie rzeczy. Ponieważ ja mam slajdów za dużo, będę czasami niektórymi slajdami, mówiąc brzydko, migał. Ale mam nadzieję utrzymać tok wywodu. Chcę szybko przejść do obrazka, ponieważ na tym obrazku dużo więcej będzie widać, na czym polega ta neuronauka zdrowia i jak wiele czynników tutaj istotnych to wersja polska, trochę bardziej kolorowa. A więc widać, że ten mózg jest jak gdyby traktowany w jaki sposób. Raz jako mediator, dwa jako cel, czyli jako rodzaj interwencji. To po pierwsze. Po drugie, jest traktowane jako coś, co jest pod wpływem i naciskiem pewnych czynników kontekstowych, ale również tych czynników z poziomu indywidualnego. Proszę zobaczyć tutaj rozpiętość od chorób do dobrostanu, tak? Czyli well-being. To jest również ważne, tak? A więc jest pewien fundament rozpoczęty między dobrostanem a chorobami. Na tym jest nadbudowana to, co powinniśmy, czy o czym powinniśmy pamiętać, jeżeli chcemy działać z tym naszym mózgiem. To oczywiście można rozpisać na dużo bardziej szczegółowych rzeczy. Tak, tutaj widzimy, są drogi wstępujące, drogi zstępujące, a więc możemy te różne mechanizmy dokładnie opisać. Chodzi więc o to, że nie mamy już sytuacji, o której mówi psychologia zdrowia, tylko mamy coś więcej. Mamy neuronaukę zdrowia i ta neuronauka ma pewne swoje ważne zadania. No właśnie. Różnica w stosunku do psychologii zdrowia, no i pewne przedsięwzięcie, które jest związane w różnicy do innych neuronauk. No, szczególnie podkreślam to zdrowie fizyczne. Tak? To w kontekście tego, o czym będzie mówił Tomek, ale również w kontekście tego, co powinniśmy czynić. Tak? A więc dlaczego tak ważną sprawą jest budowanie owej rezerwy poznawczej? Dlaczego? Czy budowanie pewnej rezerwy mózgowej, tak? No i jaką ważną funkcję tutaj w tym modelu odegrania do odegrania aktywność fizyczna i aktywność ruchowa. Tą rezerwę poznawczą możemy budować w bardzo różny sposób. Tu te obrazki jak gdyby sugerują natychmiast, co to powinno być, ale do tego oczywiście to się z pewnością nie ogranicza. Tak? Jeżeli byśmy chcieli całkowicie przeanalizować, no, co takie ćwiczenia fizyczne mogą dać, tak? To mamy artykuł z 2006 roku, który w ładnym takim obrazku pokazuje całą złożoność i skomplikowania korzyści z ćwiczeń fizycznych. Tak? Tutaj widzimy całą dość długą litanię różnego rodzaju zaburzeń, które na krótszej bądź dłuższej drodze możemy próbować. No, tu jeszcze jest jeden, tak, na krótszej lub dłuższej drodze możemy próbować przy pomocy tych ćwiczeń fizycznych znieść albo troszkę ocieplić. Tak? To daję jako przykład, ponieważ no, trzeba by było szczegółowych tutaj analiz, żeby wchodzić w różnicę między aktywnością fizyczną i aktywnością ruchową. Czasami się to przeprowadza i z tego wyprowadza się pewne konsekwencje, które tutaj na dole są wskazane, tak? Czym innym jest ta aktywność fizyczna i czym innym jest aktywność ruchowa. No i oczywiście inna jest korzyść z tych dwóch rzeczy. No i dla przykładu pewne zestawienie. W tym miejscu oczywiście również zestawienie tutaj. Tu przykładowy obrazek pokazujący różnicę między siedzeniem i chodzeniem w ciągu 20 minut, ile widzę, tak? Nawet fachowca nie trzeba, żeby zauważyć, że różnica jest dość znaczna, tak? A można pokazywać pewnie w jakich strukturach i jakiego rodzaju to jest różnica. No i to takie zachęcenie, jeżeli chodzi o tą aktywność fizyczną, tak? Einsteina, życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz się poruszać naprzód. Co oczywiście Einstein, jak wiadomo, rozumiał i w przenośni, i dosłownie, a przy okazji warto pamiętać, że również był niezłym skrzypkiem. To rysunek, który pokazuje, dlaczego ta rezerwa poznawcza jest istotna. Tak? I co zyskujemy? No, zyskujemy mniej więcej, jeżeli sobie rzutujemy na tą współrzędną, no to zyskujemy to, tak? To jest osoba o niskiej rezerwie, to jest osoba o wysokiej rezerwie. Oczywiście obie kiedyś umierają, więc ten punkt jest tam styczny, natomiast ważny jest ten punkt zmiany. Widać, że różnica jest wyraźna, tak? A więc różnica jest jak gdyby natychmiast, a również istotne jest, że jeżeli mamy tą aktywność fizyczną, to mamy do czego wrócić w razie różnego rodzaju problemów, tak? To Państwo z pewnością pamiętacie, że nieraz pojawia się taka opowieść lekarzy, że jeżeli mają sportowców, no to z tymi sportowcami czasami znacznie lepiej pracować, tak? No na przykład, ponieważ miałem akurat doświadczenia z ludźmi w zaburzeniach świadomości, no to tam zdecydowanie również jest to. Dobrze? Dobrze. To tylko przywołam. W takim razie ta aktywność fizyczna ma oczywiście pewien związek z aktywnością różnych regionów naszego mózgu. No i teraz to drugie wyzwanie. To drugie wyzwanie, no to jest wyzwanie, które dotyczy tworzenia dużych repozytoriów i wyzwaniem związanym z tym, że no, powinniśmy starać się stosunkowo najwcześniej, jak to jest możliwe, monitorować aktywność naszego organizmu. A więc zachowywać jak najwięcej danych, zebrać jak najwięcej danych, jakich tylko możemy po to, żeby na przyszłość był materiał referencyjny. A więc żebyśmy mieli coś, do czego możemy się odwołać, co było przedtem. Tych gadżetów, przez które możemy zbierać, jest już stosunkowo wiele. Oczywiście są narzędzia, którymi możemy to robić. Te repozytoria oczywiście powstają. Te repozytoria związane są również z określonymi platformami. To, co mówiła Aneta, to jest oczywiście coś, co również na takiej platformie prawdopodobnie można by było umieścić. A więc repozytoria, na których mamy dane, narzędzia, przy pomocy których możemy opracowywać raz normy wielkopopulacyjne, dwa możemy profilować w różny sposób te dane, narzędzia analityczne. No i jest pewna szansa i pewne zagrożenie. To znowu artykuł z maja z tego roku proponujący nazwę do pewnej działań wykorzystujących te narzędzia z repozytoriów, nazywanie tego głębokim pacjentem. Ta nazwa ma oczywiście swoje konsekwencje pozytywne i negatywne. Pozytywne takie, że rzeczywiście można tam wiele rzeczy robić. No, pokazuje tylko co, wykorzystując uczenie maszynowe, czy wykorzystując głębokie sieci neuronowe, głębokie uczenie, a więc możemy te sieci nauczyć. Zwrotnie one nam będą rozpoznawały te dane, które będziemy dosyłali. Tak? A więc ten klinicysta będzie mógł szybciutko porównać pewien materiał, który dostał z populacją. Tak? My akurat współpracujemy z Politechniką Gdańską, więc stąd ten obrazek Tasku i ich superkomputera. Dalej oczywiście możemy pokazywać konektom i pokazywać jaka jest szansa tutaj uzyskiwania kilka slajdów, tak? No właśnie, ta ważna ciągłość między umysłem i mózgiem, która w konsekwencji, mam nadzieję, da szansę mówienia Tomkowi, jest związane z rolą ciała, które oczywiście wiąże te dwa elementy. To ucieleśnienie można rozumieć wykorzystując moim zdaniem trzy ważne rzeczy, mianowicie rolę ruchu, rolę integracji multimodalnej czy multisensorycznej. To można się odwołać do tego, co tutaj Aneta wspomniała o tym, że wymiar czasowy to jest wymiar, po którym ta integracja między różnymi modalnościami doskonale się dokonuje. No i oczywiście kodowanie predykcyjne. Zatrzymamy się na tym ruchu i na tym, że ten mózg ucieleśniony właśnie daje szansę na te relacje z elementami kultury, ale również z elementami środowiska. Są dziedziny, które to dość dobrze już opisują. No i to jest właściwie kluczowy cytat z wystąpienia Daniela Wolperta, który mówi, że właściwie mózg powstał po to, żeby mógł być ruch. Przestrzeń za to jest czymś, co jest potencjalną sceną dla ruchu. No i dalej możemy pokazywać, jak ten ruch i ta muzyka jest związana z motoryką. Na końcu, no to już ten wymiar subiektywny pominę, chcę na końcu tylko pokazać różnice w tych oknach, które są narzędziami. Proszę zauważyć, że doskonale widać, że te narzędzia troszkę coś innego mierzą, tak? W różnych zakresach, które są rozbieżności dotyczące rozdzielczości, złożoności, translacji. No i w związku z tym ta sztuka może być bardzo dobrym oknem dla wiedzy na temat mózgu. Tyle trzeba pamiętać, że należy z ostrożnością, bo w dalszym ciągu niezbyt wiele na temat mózgu wiemy. No i nie popadać w neuromanię, czyli że wszystko musi mieć przedrostek neuro i wtedy jest ok.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No w ten sposób wchodzimy na przerwę siłą rzeczy. Bardzo Państwa przepraszam. 25 minut jak nic.
Mogę ruszać, tak?
Tak, 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 tak.
Oczywiście. Chyba, że ruszamy od razu na przerwę i
nie.
Do kotleta z Państwem rozmawiam. Trafiłem trochę z boku na to spotkanie, za które bardzo dziękuję Karolinie, ale ja zajmuję się tańcem. Z wykształcenia jestem teatrologiem, a przede wszystkim tańczę. Później mi okaże, że to wcale nie jest takie oczywiste pytanie, czym ten taniec jest. A w którymś momencie okazało się, że ono właśnie sprowokowało we mnie chęć poszukiwania odpowiedzi, co sprawia, że taniec jest tak wyjątkowy. No i tutaj okazało się bardzo szybko, że to właśnie neuronauki współczesne, neurofenomenologia czy badania z obszarów neurokognitywizmu są miejscem, w których takich odpowiedzi można szukać. No a w tym momencie z kolei spotkałem Karolinę i okazało się, że ona w swoich poszukiwaniach też tam trafiła. Chciałbym więc Państwu powiedzieć o tym, jak ja widzę neurorehabilitację za pomocą tańca. Jak się okazuje, jest bardzo niewiele prac, które opisywałyby wykorzystanie tańca w terapii osób ze stwardnieniem rozsianym. Tak naprawdę raptem trzy badania i wszystkie one są niezwykle urocze. Opowiadają o tym, jak wspaniale było prowadzić te badania, jak wspaniale było tego doświadczać. Natomiast wyniki pokazują, że zawsze są warunkowe. To znaczy może taniec powodować jakąś tam korektę, może taniec coś tam osiągać, poza tym, że ewidentnie wzrasta samopoczucie i tutaj są relacje takich osób, które brały udział w takich projektach, że emocjonalnie czuły się fantastycznie. Wcześniej wszystko mogło sprawić, że jestem smutna, ale nie teraz. Teraz czuję się bardziej radosna, szczęśliwsza. Czuję się jak ktoś, to bardzo ważne, to jest wspaniałe. Moja samoocena zdecydowanie wzrosła. To sprawiło, że mogę że czuję, że mogę coś zrobić, że jestem żywa, że nie jestem statyczna. Tak, i do tego chciałbym potem jeszcze wracać. W związku z czym te dowody, które pokazują, że taniec może faktycznie być fizyczny, te dowody ilościowe są mizerne, prawdę mówiąc. Niemniej jednak wydawałoby się, że one są. I wśród tych efektów, które taniec miałby przynosić, jest właśnie rozluźnienie, zwiększenie integracji motorycznej, czyli ruchomość korpusu, stabilizacja, synchronizacja ruchów kończyn i tak dalej, poprawa koordynacji przestrzeni, poprawa w poczuciu własności ciała i ruchu. To wszystko mogą Państwo zobaczyć, ale znów sprowadza się to tak naprawdę do ogólnie lepszego samopoczucia. No i tutaj się okazuje, że tak naprawdę taniec po prostu czyni to, co czyni każdemu z nas, czyli sprawia, że się lepiej czujemy. I że nie potrzeba do tego jakiejś potężniejszej refleksji. Spróbujmy jednak zastanowić się, o co w tym well-being chodzi i co to miałoby dawać. I ponieważ ja zajmuję się tańcem, zajmuję też się treningiem tancerzy, to spróbowałem zobaczyć te propozycje neurorehabilitacji w perspektywie treningu tancerza właśnie. I ten trening można podzielić sobie na takie obszary, historia i teoria. No tu wiadomo, cała ta kulturalizacja estetyczna, że obciągnięte palce są ładniejsze niż inne i tak dalej. Kondycja, a więc po prostu trening fizyczny. W każdej szkole tanecznej tancerze przychodzą tak zwany conditioning, czyli wpuszcza się ich na siłownię i niech biegają. Technika ruchowa i performatywna, dlatego to rozdzieliłem, bo z jednej strony mamy technikę ruchową, czyli właśnie nauczenie się wszystkich tych pozycji, jak je wykonywać, no a z drugiej strony mamy technikę performatywną, czyli to, jak występować, jak wykorzystywać to na scenie, jak sobie z tą sceną poradzić. I czymś innym troszeczkę są techniki twórcze, czyli kolejny etap, choreografia i reżyseria, czyli jak wykorzystać swoją kondycję i swoją technikę i swoją wiedzę na temat modeli estetycznych dla tworzenia sztuki po prostu. A więc te techniki twórcze, choreografa, reżysera, te postaci przestały być takie oczywiste. Natomiast jeśli spojrzeć na program edukacji tancerza i na elementy, to jest jeszcze jeden punkt, czyli świadomość ciała. On nie jest w kurrikulum jakoś wyraźnie odznaczany, tym niemniej jednak ewidentnie poświęca się wiele pracy na ćwiczenia, które są związane z rozwijaniem enigmatycznego łączenia między ciałem i umysłem, o którym mówił pan Tomek. I do niego będę się też dalej odwoływał. Zobaczmy w takim razie, chciałbym, żebyśmy teraz sobie zobaczyli, żeby to jakoś połączyć, filmik z takiego właśnie prezentujący efekty pracy z osobami ze stwardnieniem rozsianym i Parkinsonem z wykorzystaniem tańca. Piękny filmik. Nazywa się to, proszę puścić. To jest organizacja Dance for Health i pewien nauczyciel baletu, co jest znamienne, zaczął opiekować się swoim kolegą, który zachorował na stwardnienie rozsiane. I okazało się, że te ćwiczenia, które mu zadawał, były bardzo efektywne. I bardzo proszę, żeby Państwo spojrzeli na to nagranie i zastanowili się, kto tańczy. Myślę, że wystarczy. Chcecie obejrzeć cały? Ja ci puszczę Karolinę potem, ale to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Ja mogę przeskoczyć, tak? A więc mamy ten wspaniały film i zastanówmy się, jakie elementy treningu tancerza zostały tutaj ewidentnie zrealizowane. No więc historia i teoria jest zaliczona, historia estetyki tak, bo tańczą balet, historię swojej choroby każdy pacjent zna, to mamy zaliczone. Kondycja także w sposób ewidentny, w tradycyjnej neurorehabilitacji także się zawiera, bo część tych ćwiczeń to jest po prostu bieganie albo poruszanie się na bieżni. Zresztą jeden z testów sprawności osób niepełnosprawnych to jest właśnie test, jak szybko wstaną, przejdą kawałek i wrócą. W związku z czym to na pewno taniec załatwia w takiej formie, w jakiej pokazał. Technika ruchowa i performatywna, no ewidentnie też Państwo przepięknie wykonywali te figury w trzeciej pozycji baletowej, więc dosyć szlachetnie. No i problemy zaczynają się, kiedy wejdziemy w choreografię i reżyserię. Tutaj też dałem jakby tą nagrodę, bo ona się ewidentnie jakaś tam pojawia, ale być może to jest sukces filmu. A skąd moje wątpliwości? To Państwu pokażę następny filmik, czyli to, jak wyglądał trening do tego. Filmu czy pokazu. Mogę prosić?
Okay, dancers, we're gonna have some fun now. We're all gonna do Swan Lake together. And Swan Lake being that ballet, it's all about love. And we will concentrate just on us, on loving ourselves. So we do this. You look
yes,
to the right side,
siebie,
opposite me, your corner, the right side. You put yourself in that position and you open your arms and you really enjoy yourself and you change to the other corner of your room. So you're lifting your arms up. I'll show you that again. Main thing is to keep your arms nice and down.
Gdyby mógł pan nieco przyciszyć ten filmik, niech on sobie leci, a ja będę mówił. Ten film jest okropny. Znaczy okropne jest to nagranie. To jest radykalnie i brutalnie prowadzona kulturalizacja za pomocą sztuki. Tam po prostu uczy wykonywać kroki. Czy on tańczy? Nie. To jeszcze nie jest tańc. On po prostu uczy kroki. I na tym właśnie polega, czy w tym miejscu pojawia się świadomość ciała i to zostało rozpoznane i to męczą tancerzy. Bo okazuje się, że można ich wykształcić kondycyjnie, można ich nauczyć historii, można ich nauczyć technik performatywnych, wciąż wychodzą na scenę i nie tańczą. Czyli jest coś, i tutaj można postawić radykalną tezę, że jest pewien rodzaj sprawności poznawczej, czy stanu poznawczego, cielesnego, który jest tańcem, a który ewidentnie nie jest jednoznaczny z tym, że ktoś rusza się do rytmu i wykonuje zachoreografowane gesty. No i tutaj właśnie przechodzimy znowuż do świadomości ciała. Myślę, że już tego pana wystarczy. Notabene to jest w wyniku tego eksperymentu, który tutaj te filmy prezentują, będzie w 2017 roku przygotowana publikacja, właśnie ona jest sprawdzana i recenzowana, która pokaże efektywność tego badania, które stało się w tej chwili już też komercyjnym produktem, który po prostu się sprzedaje jako trening dla instruktorów i fizjoterapeutów. To, czego brakowało, na co zwracałem uwagę, to oczywiście świadomość ciała. I mój wniosek jest więc krótko mówiąc taki, że być może myśląc o choreoterapii czy o wykorzystaniu tańca w rehabilitacji, neurorehabilitacji, należałoby się zwrócić nie ku powtarzaniu kroków, czyli to, co się dzieje najczęściej, powtarzanie kroki baletowe, salsa albo tango, tylko zwrócenie się ku zapleczu tancerza i performera, czyli techniką świadomości ciała. Tych technik jest bardzo wiele. Jedna z tych, które wykorzystywane są już w rehabilitacji, to oczywiście Body Mind Centering autorstwa Bonnie Bainbridge, czyli właśnie metoda łączenia mózgu i ciała poprzez wyobrażanie sobie ciała jako gąbki, czy wyobrażanie sobie ciała jako konstrukcji, jeśli rozmawiamy o kośćcu i tak dalej. Jest Axis Syllabus, kolejna technika, o której moglibyśmy długo rozmawiać, która z kolei koncentruje się właśnie na układzie kostnym, na układzie mięśniowym. Są też konkretne praktyki twórcze i wykonawcze, jak praktyka, w której ja pracowałem, nazywa się na Obstruction Technique. I polega ona najprościej mówiąc na tym, że tancerz przygotowuje choreografię, po czym przywiązuje mu się ręce i nogi i każe tańczyć dalej. W związku z czym jego zadaniem i zadaniem dla jego ośrodków motorycznych w mózgu jest znalezienie takiego sposobu, ażeby jak najwięcej z tego tańca ocalić, w sytuacji, kiedy jego ruchomość jest ograniczona. Nie jest to więc w zasadzie nic innego niż sytuacja osoby niepełnosprawnej. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że dotyczy to niepełnosprawności ruchowej, ale z drugiej strony częścią obstrukcji jest także to, że tancerz przygotowuje choreografię do określonej muzyki, którą sam sobie wybiera, a potem dostaje coś radykalnie innego. I to już jest ewidentnie zadanie poznawcze, związane z rozpoznawaniem bodźców, synchronizacją przestrzenną i czasową, a więc już wkracza w obszar tych kompetencji ewidentnie umysłowych. Żeby pokazać, że to ma sens i może działać, chciałbym przytoczyć przykład Rafała Urbackiego. To jest polski tancerz. On słynie z tego, że jest bardzo radykalnie zaangażowany politycznie, ale za jego życiem kryje się pewna piękna historia. Otóż on został w wieku lat 14 sparaliżowany od pasa w dół. przez 10 lat nie poruszał się, nie chodził, jeździł na wózku. No i potem, kiedy trafił, poznał przyjaciół ze szkoły tańca, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, tamci zaczęli, zainteresował się właśnie technikami świadomości ciała. Proszę sobie wyobrazić, że on po paru latach wstał i zaczął chodzić. Jego czucie nie przywróciło, co, nie wróciło, co pokazuje w performansie, w którym tam przekuwa sobie palce. Okropne jest to widowisko. Tym niemniej, dzięki rozpoznaniu, jak pracują kości, a jak działają mięśnie, jakie to są struktury, jak z nimi pracować, a więc nauczeniu się bardzo wiele o ciele i nauczeniu się, jak to się ładnie nazywa wśród tancerzy, anatomii funkcjonalnej, czyli tego, jak tą wiedzę o anatomii spożytkować w własnym działaniu, udało mu się wstać i chodzić. Chodzi oczywiście dosyć dziwacznie, tak płynnie, tym niemniej porusza się. Innymi słowy, być może w kontekście tego, co mówił pan Tomasz, da się zbudować tą rezerwę poznawczą poprzez techniki świadomości ciała, która potem pozwoliłaby w sytuacji ograniczenia którejś z mobilności albo którejś z funkcji poznawczych poradzić sobie i znaleźć drogę obejścia. Koniec końców to jest natura sieci neuronowych, że one znajdują drogi dookoła, kiedy droga oryginalna przestała działać. A więc w praktyce techniki świadomości ciała to są właśnie techniki plastyczności mózgu, rozwijania tej sieci neuronowej tak, żeby tych połączeń było horyzontalnie przynajmniej jak najwięcej. Za tym oczywiście kryje się wiele takich dodatkowych elementów związanych z tym, że te techniki są, może mają mniejszy oddźwięk taki socjalizacyjny, bo taka pani, która, bo państwo, którzy uczestniczyli w tym projekcie z baletem, będą przecież mogli wrócić do domu i powiedzieć, że tańczą jak Bereśnikow, Jezioro Łabędzie, albo ci, którzy tańczą salsę, że tańczą jak Stefano Terracino, więc jakby pewien taki aspekt społeczny troszeczkę ginie. Ale z drugiej strony ja byłem świadkiem wielu treningów świadomości ciała, sam w nich brałem udział i ich charakterystyczną cechą jest to, że tam nikt nie umie bardziej. One są niezwykle równościowe. Wszyscy przychodzimy, jak się okazuje, równie zieloni, bo zawsze możemy dobudować więcej tej rezerwy. Więc jest ten element, w którym zrównujemy się, nie wiem, my profesjonalni tancerzy, z osobami, które właśnie przyszły, bo tak samo odkrywamy, uczymy się, jak stawiać z nogi za nogą. Proszę sobie wyobrazić, że te zajęcia to jest dokładnie to, co się robi na rehabilitacji w pewnym aspekcie. Przez godzinę po prostu się drepcze z nogi na nogę. No i cała ta moja rozmowa oczywiście zmierza też do tego, do pytania, czym jest taniec, skoro nie wystarczy ruszać się do rytmu i mieć odpowiednio przygotowanego ciała. Taniec wydaje mi się przede wszystkim doświadczeniem. I to nabiera szczególnego sensu, jeśli zostaje połączone z propozycjami tak zwanego ucieleśnionego umysłu, które zostały już napomknięte, czyli połączyli zobaczenia istoty ludzkiej jako bytu, który rozwija się poprzez ciało. Oczywiście jest tutaj cała historia koncepcji, które opierały się na tym, i tutaj jest, są koncepcje Jeana Piageta, fenomenologia w kontekście Merleau-Ponty'ego, to wszystko zmierzało ku temu, żeby zobaczyć, że rozwijamy się poprzez ciało i że jeśli to ciało jest odpowiednio rozbudowane, mamy z nim jego odpowiednią świadomość, to mamy też odpowiednią świadomość wyższych elementów naszego doświadczenia, czyli wartości społecznych, wartości emocjonalnych i tak dalej. Można by nawet tutaj zaryzykować i powiedzieć, że jeśli ktoś nie ma odpowiedniej rezerwy poznawczej dla własnego ruchu, no to nie będzie wiedział, co to miłość, bo nie będzie miał tego, nie będzie znał tej choreografii, nie będzie w stanie wykonać tego. Jeśli istotnie jest tak, co sugerują najnowsze badania, że to obszary mózgu związane z czymś, co Emily Cross nazwała Action Observation Network, odpowiadają właśnie nie tylko za ruch, ale także za percepcję abstrakcyjnych pojęć, za rozumienie języka i tak dalej. To naturalnie wiąże się z słynnym odkryciem neuronów lustrzanych. Ono jest troszeczkę dyskusyjne, ale ewidentnie możemy mówić o tym, że te obszary mają zaangażowanie, że są powiązane z wyższymi funkcjami poznawczymi. To, co jest ich istotnym elementem i co znowuż co jest w pewnym sensie powiązane z treningiem i co mogło być punktem wyjścia dla rozwijania takich metod, byłby już stary koncept modelu ciała, czy też schematu ciała. Model ciała to jest taki abstrakcyjny byt, czyli nasza wiedza na temat tego, gdzie nasze ciało jest. To jest coś, co pozwala nam stwierdzić, nie widząc nogi, że ona jest tam, a nie gdzie indziej. Innymi słowy, jest to model w sensie jakby takim architektonicznym, ale ten model zawiera w sobie także wiedzę temporalną. Innymi słowy, my wiemy, że nasze ciało porusza się z pewną prędkością i możemy antycypować pojawienie się części ciała naszej albo, jak jeśli posłuży się teorią neuronów lustrzanych, antycypować zachowania ciała naszego partnera w rozmowie, bo mapujemy je na własny model ciała. Innym przykładem tego może być to, że my powinniśmy być w stanie przynajmniej teoretycznie rozpoznawać, że to komputer, a nie człowiek pisze, dlatego że my zawsze zwalniamy nauku o 1/3. A więc jakby te wszystkie aspekty dynamiczne i tak dalej, no motoryczne z gruntu, kryją się w tym modelu ciała. I to model ciała właśnie jest elementem rozwijanym i ćwiczonym podczas sesji treningów, warsztatów ze świadomości ciała dla tancerzy. Być może więc wybierając te elementy treningu do neurorehabilitacji, udałoby się wspomóc w sposób bardziej efektywny życie i funkcjonowanie osób, które dotknęły choroby neurodegeneracyjne. I to oczywiście ma także o wiele szersze znaczenie. Ten obraz, który Państwo widzicie, to jest fragment scenografii do projektu Oskara Schlemmera, a więc artysty Bauhausu. Kryje się za tym wszystkim pewne ekologiczne wyobrażenie, że oto umysł i ciało należą do pewnego szerszego ekosystemu, w którym rzeczywistość dookoła jest jednorodnie włączona. I taka też jest koncepcja ucieleśnionego umysłu, w której gdzieś to wszystko się okazuje być zakorzenione, czyli włączająca w to poznające, żywe, performujące ciało także otoczenie zewnętrzne. A tutaj mogą Państwo zobaczyć takie, ponieważ te metody się opierają bardzo na wizualizacji, więc takie obrazki, które może pozwalają mnie sobie zwizualizować, o co w tym chodzi, jak można byłoby pokazać to połączenie ciała i umysłu. Bardzo się cieszę, że ja już kończę, dziękuję, bardzo się cieszę, że mogłem w tym brać udział i że mogłem występować po Państwu, dlatego że ewidentnie widać w propozycji zwiększania rezerwy poznawczej czy rezerwy mózgowej, a także w tych ćwiczeniach, które zawiera w sobie dr Neuronowski, że rozwój kompetencji motorycznych czy poznawczych, ćwiczenie jest niezwykle efektywne i może być o wiele bardziej efektywne niż taka płasko rozumiana neurorehabilitacja tańcem, czyli po prostu nauczenie kogoś kilku kroków. To po prostu nie działa. Ktoś musi zatańczyć, musi zagrać, musi pewnej rzeczy doświadczyć albo tak jak pana Konrada w projekcie zabawić się już zupełnie w jakąś rozrywkę, bo wtedy to się okazuje dopiero funkcjonalne. Bardzo dziękuję Państwu.